Wiatr mocny. Niektórzy muszą mocno przeciwstawiać się, żeby nie zwiało. My podziękujemy Panu Bogu za to, że tu możemy przyjść, być i poprosimy Go o błogosławieństwo. Właściwie to błogosławieństwo On już przygotował, tylko żebyśmy my mogli to błogosławieństwo przyjąć. Dziękujemy Ci, Panie Boże, nas za ten dzisiejszy poranek. Dziękujemy za to, że jest on wspaniały, dlatego że możemy być w Domu Bożym. Panie Boże, nasz cenimy sobie bardzo ten fakt, że możemy przyjść tutaj i być razem i razem wywyższać Ciebie. Panie Boże, niech imię Twoje będzie uwielbione, wywyższone. Ty jesteś dobry, wspaniały nasz Bóg, nasz Zbawiciel. Tego doświadczyliśmy, doświadczamy i będziemy doświadczać i tu się nic nie zmieni, bo Ty jesteś dobry i na wieki jest łaska Twoja. Racz błogosławić, Panie Boże, dzisiaj nabożeństwo, a właściwie to pomóc nam, abyśmy to błogosławieństwo, które przeznaczyłeś, mogli przyjąć i włożyć do naszego serca jak skarb najdroższy, aby później o tej mocy żyć. Chwała i cześć wywyższeni będzie Tobie, Panie i Boże, na wieki wieków. Amen.
Amen.
Że jesteś sprawiedliwy, jesteś Bogiem, któremu należy się chwała i cześć. I dziękujemy, że znajdujemy tę sprawiedliwość właśnie w Tobie. Panie nasz Boże, w tym świecie jej nie znajdziemy, albo odrobinę, jakieś okruchy, ale Ty jesteś sprawiedliwością ostateczną. Panie Boże, w całej rozciągłości jesteś sprawiedliwością, jesteś prawdą. Chwała niech będzie Ci, Panie Boże nasz. Dziękujemy za to, że możemy Ciebie znać, że możemy Ciebie uwielbiać, bo wchodząc w Twoją obecność wchodzimy w światło, w radość. Panie Boże, w pokój, mądrość, dziękujemy. Wywyższamy naszego dobrego Boga. Panie Boże nasz, chcemy powiedzieć, że nie ma lepszego miejsca, jak właśnie tam, gdzie Ty jesteś, Panie Boże nasz. I to nam wystarcza. Chwalimy Ciebie, Panie Boże. Dziękujemy. Dziękujemy, że jesteś dobry. Dziękujemy, że Panie Boże nasz, pozwoliłeś nam się zobaczyć, że mogliśmy odkryć Ciebie. Panie Boże, i mądry ten człowiek, który odkrył i dalej chce odkrywać. Panie Boże, bo Ty jesteś nieskończony we wszystkim, w każdym szczególe jesteś nieskończony. Chwała, chwała i wywyższenie. Panie Boże nasz. Amen. Chciałem zapytać, kto jest wśród nas po raz pierwszy i chciałby pozdrowić nas. Proszę przekazać pozdrowienia. Jest ktoś taki, kto ma takie... Jest gościem i chcesz pozdrowić. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. My właśnie przy okazji powiem, że Bydgoszcz to jest mój kościół, z którego pochodzę. Z Bydgoszczy. Także proszę serdecznie pozdrowić tam cały kościół i pastora nowego i starego. Jeszcze ktoś przyjeżdża z zewnątrz i chce nas pozdrowić, proszę bardzo. Torunia, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę też pozdrowić po powrocie społeczność tam w Toruniu, gdzie studiowałem. Piękne miasto. To były dobre czasy studiów. Kto jeszcze? W związku z tym, że już poznaliśmy tych, którzy są, może chociaż widzę więcej nowych twarzy, ale nie będzie okazja przywitać się właśnie teraz w tym momencie przy dźwiękach melodii. Wyjdźmy z ławek i przywitajmy się. Jesteśmy w rodzinie Bożej. Przywitajmy się jedni z drugimi. Znaliśmy już. Prawda, że to fantastyczna rzecz się przywitać. Tak. Kilka ogłoszeń przy okazji. Może zacznę od takich najlżejszych ogłoszeń. Od rodzin na przykład. W tym najbliższym tygodniu uśmiechajmy się do Wasyla Hubala. Może zaprosi na herbatę. O, urodziny. Tak, zacznijmy. No widzisz, Wasyl, jak dobrze, że jesteś w łazie, a tak rzadko nas odwiedzasz. A to już oklaski, sympatia, widzisz, no. Co, pomyśl o tym, pomyśl. W środę urodziny ma Artur Surowski według tej listy, tak? No według tej listy. Tak, no, taka dobo, witaliśmy w środę, ale witamy też dzisiaj pastor z Berdiańska, Artur Surowski, dzisiaj jest naszym kaznodzieją. Witamy serdecznie. Masz może pozdrowienia, a nie to przekażesz z tego miejsca. Dobra. Od swojego kościoła, od małżonki. To dla najbliższą sobotę młodzieżowe o godzinie 16. Młodzież wczoraj była właśnie na mieście z ewangelizacją, z Słowem Bożym i tak trzeba tak trzymać. W tą najbliższą niedzielę mamy gościa. Jest nim brat Ryszard Krzywy. Jego świadectwo, nasze świadectwo, jego usługiwanie znamy. No i on no, już kilka razy był u nas, był, zostawił dużo błogosławieństwa i myślę, że także tym razem. Ponieważ to jest jego jakby sposób również, no, modli się, czyta Słowo Boże, zanim przyjedzie, by usługiwać w jakimś kościele ludziom, to musi spędzić wiele dni w modlitwie. Więc to jest, więc my no, zbierzemy taką specjalną, także specjalną kolektę również i dla niego. Specjalną kolektę. Dobrze. I kolejne ogłoszenia. 1 kwietnia konferencja kobiet, to już wszyscy pamiętamy, o tym dużo się mówi. I coś, co wydaje się takie naturalne, oczywiste, ale oczywiste nie dla wszystkich. W kościele, w budynku kościelnym nie pali się. To znaczy, chrześcijanie powinni się palić, ale nie może człowiek, który przychodzi do kościoła, raczej się nie oczekuje od niego, że w toalecie będzie palił papieroski. Więc jeżeli jesteś tym, który tam, szczególnie chodzi o damską toaletę, który jakoś nie zauważył tego faktu, to proszę zauważyć, że w kościołach się nie pali. A jeżeli ktoś ma z tym problem, proszę się zgłosić, pomodlimy się i już będziesz wolny na zawsze. Nie jednego człowieka Pan Bóg wyzwolił od takiego nałogu, od takiego i gorszych. Chociaż wbrew pozorom nałóg palenia papierosów jest gorszy od palenia, od niepicia, bo trudniej z niego wyjść. No, zdawałoby się, o co tam, dzisiaj palił, to mogę nie palić, a rzucę. Okazuje się, że tak nie jest, że trzyma się bardziej człowieka właśnie nałóg palenia. Mocniej aniżeli nałóg alkoholu. Łatwiej jest wyjść z nałogu alkoholu, jak z nałogu palenia. Ale Bóg, jeden i drugi nałóg, jeszcze trzeci, kolejny i inne, może sobie z nimi łatwo poradzić. Tylko trzeba tego chcieć, oczywiście. No dobrze, to już wszystkie informacje. Okej, wszystkie informacje. Więc powstaniemy jeszcze raz i tym razem uwielbimy Pana Boga bardziej naszą portmonetką, jak naszą pieśnią, chociaż pieśń też będzie, i nasze serca, nasza wdzięczność za wysłuchane modlitwy, nasze dziesięciny, to wszystko będziemy mogli okazać właśnie poprzez nasze finanse, które za moment włożymy do tego woreczka tak zwanego. Dobrze, uwielbiam Pana Boga pieśnią.
Twój blask.
Złego moc, tak przez dawanie zwalczamy biedę w naszym życiu. Halleluja, dziękujemy Ci Boże za to, że możemy tu stać, za to, że możemy Ciebie uwielbiać, za to, że Ty dajesz nam Twoją chwałę, Twoją obecność, Twoją miłość, Twoje uzdrowienie w naszym życiu. Dziękujemy za te dary, które im daliśmy, Panie Boże. Pomnażaj w naszych domach, tu w tym zborze w imieniu Jezusa, Panie Boże, abyśmy mogli dawać więcej w imieniu Jezusa. Chwała Ci Boże. Amen.
Jest chyba wiele do zrobienia w tym kościele, bo kiedy Dawid powiedział, że przez uwielbienie zwyciężamy złego moc, amen, to rzeczywiście słychać było amen. Wszyscy są przekonani, że tak jest, przynajmniej większość. A kiedy Dawid powiedział, że przez dawanie zwyciężamy biedę, jakoś tak tego amenu za bardzo nie słyszałem. Wiele jest do zrobienia. No, to jest właśnie cała prawda. Kochani, ja chciałem jedną rzecz przeczytać. Mianowicie spotkaliśmy się pewno z czymś takim jak, takim słowem, nowym słowem, które składa się z dwóch starych słów. Mianowicie post, prawda? Nie ma to nic wspólnego z postem, po prostu chodzi o erę post prawdy, czyli z czasem, kiedy prawdę, z okresem, kiedy erą, kiedy prawdy już się nie mówi wprost albo w ogóle. Okazało się, że słowo post, post-truth, czyli post-prawda, zostało wybrane przez Oxford Dictionaries jako słowo roku 2016. Więc słowo często powtarzane, używane, ważne w użyciu i warto wiedzieć, co ono znaczy. I przeczytam wam, co ono znaczy. Ponieważ jako pastor uważam, że powinniśmy pewne rzeczy znać, wiedzieć i także właśnie, co znaczy postprawda, też powinniśmy wiedzieć. Więc taka jest pokrótce opis, może to nie tyle definicja, co opis tego słowa. Ostatnio nawet w telewizji raz po raz, kilka razy spotkałem się właśnie z tym słowem postprawda, post-truth. Znaleźliśmy się w erze post-truth, w którym prawda w znaczeniu naukowym, nie filozoficznym, nie jest już niczym pewnym. Prawda już nie jest niczym pewnym. To, co prawdziwe, czyli sprawdzalne, poparte faktami i dowodami, przestaje być najważniejsze. Uwaga! Przestaje być najważniejsze. Ustępując miejsca informacjom, które uznawane są za wiarygodne, bo takimi się wydają, bo takimi się tobie i mi mogą wydawać. W minionym roku trend zyskał tak wielką siłę, że Oxford Dictionaries ogłosiło post-truth, czyli postprawda, słowem roku 2016. Postprawda to wyzwanie w natłoku nieprawdziwych i manipulowanych informacji. Odbiorcy stracili wiarę w korporacyjne autorytety i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ostrzegam przy tej okazji właśnie przed tym, co słyszymy w telewizji, informacje, co czytamy, strzeżmy właśnie naszego umysłu, abyśmy nie stali się jakąś ofiarą manipulacji czy jakiejś tam propagandy. Na to musimy uważać. Zawsze uważałem, że chrześcijanie powinni być pół kroku do przodu przed wszystkimi. I jedyne źródło prawdy, o którym wiemy na pewno, że jest prawdą, to Ewangelia. Słowo Boże, które czytamy. Tak przy tej okazji warto powiedzieć taką rzecz, którą spotkałem, bardzo mi się spodobało. Muszę to też, to powiedzenie tutaj przed wami powiedzieć. Zanim wszyscy odkryją pewną prawdę, to ten, który ją powiedział rok wcześniej, przez 365 dni, przez kolejne 365 dni uchodzi za idiotę. Jeszcze raz powiem. Zanim wszyscy odkryją prawdę, to ten, kto ją wypowiedział rok wcześniej, przez 365 dni uważany jest za idiotę. Dobrze, to tyle tej drobnej uwagi na współczesne czasy. Po prostu bądźmy ostrożni, co słyszymy i co z tą informacją robimy. A teraz już z radością zapraszam do wygłoszenia Słowa Bożego pastora Artura. Proszę bardzo.
Kochani, jak dobrze, jak miło, jak świetnie, jak przyjemnie, jak cudownie jest, kiedy bracia i siostry są razem. Amen? Amen. Jest to jak olejek. My tego nie rozumiemy tak naprawdę, ale w semickiej kulturze i w kulturze, gdzie rozumiano głęboko słowo namaszczenie, to wylanie olejku, kiedy przychodziło się z pustyni do namiotu, prawda, kiedy się obmywało i później było się namaszczonym olejkiem, to jest ta właśnie obraz obfitości, która spływa aż na brodę Aarona. I dzisiaj ja się kąpię w tej obfitości, mogąc patrzeć na was, mogąc razem z wami świętować ten dzień, mogąc razem z wami wielbić naszego Boga wspaniałymi pieśniami, I myśleć o Nim, i mówić o Nim, bo zbieramy się właśnie po to, aby myśleć o Nim, aby mówić o Nim, aby przypomnieć sobie, skąd przyszliśmy, dokąd podążamy i dlaczego idziemy taką, a nie inną drogą. Amen? Dlatego na początku, żeby już formalności dopełnić, pozdrawiam was bardzo gorąco od mojej żony i od całego zboru w Berdiańsku i też od innych zborów, dlatego że wielu o was słyszało i o waszej miłości do Pana. Wielu chce się z wami jeszcze zapoznać i proszą mnie, żebym wziął ich ze sobą tutaj do Lublina. Więc będziemy z gośćmi niedługo przyjeżdżać. Tym bardziej, że widzę, że moja modlitwa też ma jakąś siłę i długo, długo się modliłem, żeby gdzieś tam, jeśli nie do Doniecka, to przynajmniej do Zaporoża albo do Dniepropietrowska. Na razie jeszcze nie do końca miała siłę ta moja modlitwa. Na razie tylko okazało się, że modlitwa miała siłę tylko do Kijowa. Od sierpnia będą samoloty z Lublina do Kijowa. Wielka moc Boża objawia się pośród Jego ludu i Bóg odpowiada na nasze prośby. I to z Lublina. O to się modliłem, o tym pisałem tam na strony, tam rzucałem. Zresztą pomagali mi też moi znajomi, przyjaciele, siostry też w Panu naszym Jezusie Chrystusie. I dlatego bardzo gorąco chcę was pozdrowić od wszystkich, których znam, z którymi mam społeczność, z którymi mam relacje. I którzy znają, wiedzą też o was, słyszeli o was przynajmniej. Chcą przyjechać, przekonać się na własne oczy. Także przygotowujcie się. Bądźcie gotowi. Okej. I oczywiście chcielibyśmy zawsze, żeby Ira mogła razem ze mną jeździć. Dlatego już teraz pewnie, jeszcze dzisiaj pewnie wejdę do internetu i już zamówię na sierpień jakieś bilety dla nas z Irą, prawda, żebyśmy mogli przylecieć sobie z Kijowa do Lublina. Ludzie, to po prostu cuda są niesamowite. Dobrze, kochani. I dzisiaj, ponieważ mieliśmy niesamowitą atmosferę, kiedy się modliliśmy, kiedy uwielbialiśmy Boga i były też wspaniałe pieśni, które mają wspaniałe słowa, niesamowite. I po tym, co na wstępie powiedział pastor Marek, chciałbym dzisiaj mieć śmiałość i ogłosić w 2017 roku nowe słowo. Jesteście gotowi? Zamiast, jakie było tam w 14? Post, prawda? O poście dzisiaj nie będziemy mówić. Chcę ogłosić rok 2017 rokiem słowa zaiste. Zaiste. Zaprawdę. Zaprawdę. Czyli to jest coś zupełnie innego niż to, co się nazywa post, prawda? Zaiste to jest to, co wychodzi jeszcze dalej za prawdę. Prawda jest wieczna, jest niezmienna, jest niezłomna. Można ją sfałszować, można ją podrobić, można zrobić atrapę prawdy, ale to, co jest za prawdą, to, co stoi za prawdą, to, co idzie za prawdą, to jest równie wieczne, równie trwałe, równie mocne. Amen? Amen. Dlatego dzisiaj chcę się dzielić z wami słowem, które Bóg położył mi na serce. Zaprawdę przygotujcie się na mocne słowo. Amen. O, Duchu Święty, pomóż nam. Temat mojego dzisiejszego zwiastowania brzmi: czy rzeczywiście marność nad marnościami wszystko? Ostatnio się dużo zastanawiałem nad tym. Czy rzeczywiście marność nad marnościami wszystko? Otwórzmy sobie księgę kaznodziei Salomona, Eklezjastesa, czy inaczej też nazywają go Koheletem. I od pierwszego rozdziału, od pierwszego wiersza mamy niesamowite, bardzo głębokie i bardzo mądre słowa. Słowa, które odnoszą się tak naprawdę do tego, czego poszukujemy, czyli do prawdy, dlatego że te słowa i cała ta księga jest również księgą o poszukiwaniu prawdy, o poszukiwaniu tego, co zaiste, co za prawdę daje człowiekowi poczucie pełnowartościowości, tak? Można tak powiedzieć po polsku? Pełnowartościowego życia. Daje człowiekowi poczucie prawdziwego szczęścia tak naprawdę. I jest rozważaniem o tym, czym jest, albo co jest u źródeł prawdziwego szczęścia, zwykłego szczęścia. I posłuchajmy troszeczkę, o czym mówi kaznodzieja Salomon. Słowa kaznodziei syna Dawida, króla w Jerozolimie. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Marność nad marnościami, wszystko marność. Jaki pożytek ma człowiek z całego trudu, z całego swego trudu, który znosi pod słońcem? Jaki jest pożytek całego tego trudu, do którego codziennie rano wstajemy, wymywając śpiochy, podpierając powieki, prawda? Myśląc o tym, kiedy ta kawa już się w końcu zaparzy. No chyba, że teraz wiecie, jest dużo takich nowinek, że sobie w telefonie ustawisz, że jak się obudzisz, to telefon cię budzi i od razu już masz gorącą kawę, bo masz kawiarnię podłączoną do swojego iPhone'a. Kulfon. Wiecie, co to jest kulfon? To jest klasny, jak to jest po polsku? To jest fajny iPhone. To jest kulfon. Okej. Okay. Marność nad marnościami. Zastanówmy się, co to jest ta marność, dlatego że naprawdę społeczeństwo polskie jest wychowane tak i w tradycji już tak się przyjęło, że korzystając z tradycji katolickiej, korzystając z tradycji łacińskiej i też pewnych łacińskich maksym, powiedzeń, mottów, przepraszam jeszcze za problemy z językiem polskim, przyjęło się rozumieć, że marność nad marnościami, wszystko marność, to znaczy wszystko marność. I przyjęło się, że łacińskie słowo i łacińskie to łacińska wersja, tak? Zna ktoś tę łacińską wersję tego? No. Vanitas, vanitatum i omnia vanit, et omnia vanitas. Wszystko marność. To słowo oznacza, od łacińskiego wyrazu, oznacza, wiecie co? Zaraz wam powiem. Oznacza po polsku rzeczywiście marność, ale jaka jest etymologia tego słowa? Ten motyw marności przyjął się szczególnie w średniowieczu. To, co dzisiaj rozumiemy pod pojęciem marności, to jest obraz, który został nam do dzisiaj ze średniowiecznego i barokowego rozumienia marności jako tego, co jest martwe, jako tego, co jest w jakimś sensie kultem śmierci, w tym, również w tym sensie, aby nie bać się śmierci, mówiono pamiętaj o śmierci. Aby nie bać się śmierci, suszono czaszki, chodzono z nimi i się zastanawiano, być czy nie być? Oto jest pytanie. Aby nie bać się śmierci, człowiek wszędzie rysował sobie kości i nawet gdybyście weszli sobie do internetu i popatrzyli sobie na znaczenie tego słowa vanitas w internecie, prawda, to bardziej jest tam odniesienie do sztuki, właśnie średniowiecznej i barokowej. Nawet, nie wiem czy wiecie, ale tak zwana martwa natura, która dzisiaj po prostu rysują sobie jakieś tam kwiatuszki, jakieś tam coś tam leży na stole, jakieś tam jabłko, jakiś tam pomidor, ogórek, coś tam jeszcze, jakiś arbuz, ananas i tak dalej, niezły kokos. Ale gdybyście zobaczyli sobie prawdziwe znaczenie w sztuce martwej natury, to ja się bardzo zdziwiłem, kiedy się przygotowywałem do tego nabożeństwa i do tego słowa. Dlatego, że oprócz ściętych kwiatów, oprócz już tak naprawdę owoców, które nie są połączone z życiodajnym z drzewem czy krzewem, tam przeważnie były właśnie wyschłe czaszki, jakieś kości obok leżały. Takie było pojęcie marności w średniowieczu i w baroku. I tak naprawdę my czasem sobie przelatujemy nad pewnymi słowami. I w naszym narodzie wiele jest przysłów, które znamy, pamiętamy, powtarzamy. Wiele jest dowcipów, które znamy, powtarzamy, pamiętamy. Ślizgamy się po powierzchni tych słów. Nie wchodzimy w głębiej w znaczenie tych słów, żeby zrozumieć te słowa. Jeśli się nimi posługujemy, to dlaczego? I czy rzeczywiście warto się nimi posługiwać? Oj, wiecie, dzisiaj chciałem wam powiedzieć tyle, bo tyle różnych rzeczy się dzieje. I ja akurat w piątek byłem zaproszony do swojej szkoły, którą skończyłem, do szkoły na Elsnera, chociaż ja to była szkoła jeszcze wcześniej na ulicy Spokojnej. I był przegląd małych form teatralnych. Kiedyś za moich czasów w szkole działał kabaret, który się nazywał Chochla, gdzie występowaliśmy w różnych konkursach, a dzisiaj w szkole jest konkurs właśnie małych form teatralnych. To nie jest już, powiedzmy, forma kabaretowa, bardziej teatralna, ale wczoraj zaprosili mnie, przepraszam, w piątek, zaprosili mnie jako absolwenta, abym uczestniczył między innymi, ponieważ zmarła nauczycielka, która prowadziła nasz kabaret i zrobili nagrodę jej imienia dla moderatora, dla opiekuna grupy teatralnej z różnych grup teatralnych, które przyjechały do Lublina praktycznie z całej Polski. To już był 8. ogólnopolski przegląd małych form teatralnych właśnie w szkole na ulicy Elsnera. I był niesamowity teatr, ponieważ ja nie widziałem wszystkiego, nas zaprosili tylko na galę rozdania nagród, ale w końcu występował też teatr, który zajął Grand Prix. I zajął Grand Prix zarówno decyzją jury prawdziwego, które tam było, jak i Grand Prix nagrodę publiczności. Młodzież również wybrała ten teatr właśnie jako zwycięski. I oni mieli, nazywa się ten teatr Jednokomórkowcy, i mieli właśnie przedstawienie na ten temat. I wiecie, przez całe przedstawienie chodzili z komórkami, każdy miał jedną komórkę. I oczywiście to było bardzo głębokie, bardzo też filozoficzne, ale pokazywali, jak dzisiaj wygląda życie tak naprawdę wielu ludzi, którzy będąc stworzeni przez Boga jako wielomiliardowe komórkowe stworzenie, organizm miliardowo-komórkowy, wielu stało się jednokomórkowcami. I niesamowite doświadczenia właśnie tego, co przeżywałem, bardzo mocno mnie jakoś popychają do tego, żeby jeszcze głębiej rozmyślać tak naprawdę nad tym, co się dzieje z nami. W jakie procesy jesteśmy uwikłani. Dlatego, że ich chrześcijaństwo nie jest jakoś wyrwane z kontekstu. Nie jest wyrwane, oderwane od życia. Zresztą pamiętacie, jak się modlił Jezus? Mówił: Ojcze, nie proszę Cię, żebyś ich zabrał z tego świata. Ale o co prosił? Pamiętacie, o co prosił? Zachował ich od czego? Zachował ich od tego świata. W innym miejscu mówił o tym i modlił się o to, abyśmy zachowani byli w prawdzie. Utwierdzeni byli w prawdzie. To jest właśnie to miejsce, prawda. Istota, to, co jest zaiste, to, co jest zaprawdę, to jest to jedyne bezpieczne miejsce na tym świecie, gdzie możesz doświadczyć obecności Bożej, gdzie możesz doświadczyć działania Bożego, gdzie możesz doświadczyć prawdziwej miłości Bożej. Dlatego, że nawet tam, gdzie wydaje się, że powinno być bardzo bezpiecznie, nawet w kościele, nie zawsze jest tak bezpiecznie, jak powinno być, bo gdzie są religijne postawy, to znaczy faryzyjskie postawy, to znaczy zewnętrzne postawy, gdzie wewnątrz to, co się przeżywa, kłóci się, gryzie się z tym, co jest na zewnątrz, bardzo często sprawia, że wielu ludzi w tłumie braci i sióstr są bardzo samotnymi. Amen. Są bardzo samotnymi, przeżywają niesamowite rozterki, niesamowite problemy, niesamowite trudności i często dochodzi do tragedii. Później po jakimś czasie wszyscy jakby się otrząsają i mówią: ale jak to, ale co się stało, ale dlaczego? Ale jak do tego mogło dojść? Bo nie szło się za prawdą, Tylko się po prostu szło. Gdzie, z której strony wiatr powiał, to szło się albo z wiatrem, bo lekko, bo w plecy wieje, albo szło się pod wiatr. Tutaj wszystko ci wywiewa, a ty idziesz, bo muszę dojść, bo tam. To, co jest zaprawdę, to, co jest zaiste, to, co jest prawdziwie jedyną wielką wartością, tego potrzebujemy poszukiwać. Może znajdziesz to w swoim iPhone'ie albo Coolfonie. Może znajdziesz to, nie wiem, na jakiej stronie internetowej. Można w Google wpisać i w wyszukiwarkę i szukać. Ale tak naprawdę, wiecie, pradziadek Google'a, który się nazywa Symfonia, nie wiem, czy korzystaliście z niego. Symfonia, która mówi o miejscach z Biblii, prawda, i które miejsce, jak... Oj, przepraszam, konkordant, to na Ukrainie to się nazywa Symfonia. No właśnie. No bo nie tylko ta symfonia muzyczna, prawda, ale tak, konkordancja. Ale to takie słowo, które wielu ludzi po prostu jest bardzo dalekie dla ludzi, to słowo, konkordancja. Im się pewnie kojarzy bardziej z konkordatem, albo z jakimś tam, albo z konkordem, albo jeszcze z jakimiś innymi rzeczami. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują skojarzeń. I często jest tak, że to, co powiedziałeś do człowieka, gdyby prześledzić tok myśli, gdyby prześledzić cały proces, to, co jest u ciebie w rozumie, to ten obraz, ta kartina, czyli ten ta fotografia, prawda, ta idea, którą masz w umyśle, którą przekazujesz za pomocą swoich słów, gdyby cały proces prześledzić od tej idei, od tego obrazu, przez twoje usta, przez eter, to, co idzie do uszu drugiego, przez to, co się dzieje w jego organizmie, co dochodzi do jego głowy i co u niego w głowie formułuje się jako idea i obraz, to często byśmy się zdziwili. Normalnie głuchy telefon. Normalnie mówisz jedno, a ktoś słyszy zupełnie co innego. Ty masz obraz i masz ideę zupełnie inną, a ktoś tę samą ideę niby przyjmuje od ciebie, ale widzi w swoich oczach, w swoim wyobrażeniu, widzi coś zupełnie innego. Ile razy powtarzamy do siebie? Ile razy matka do dziecka powtarza? A później dziecko mówi... Nikt mnie nie rozumie. Albo matka mówi, ile razy mam ci powtarzać? Już tyle razy ci mówiłam. Już 100 razy mówiłam. Jak mówiłaś 100 razy, to znaczy, że jeszcze w ogóle nie mówiłaś. 101 jest tylko drogą do sukcesu. Amen? Teraz, kochani, tak. Wróćmy do kaznodziei Salomona, bo mnóstwo jest radości dzisiaj, którą chciałem się z wami podzielić, chociaż mówimy o marności. Czym jest marność? Słowo marność, ja sobie wydrukowałem z różnych słowników, jaki jest sens marności, co to znaczy. I oczywiście w najbardziej dostępnych słownikach jest formuła, która najbardziej, powiedzmy, tradycyjnie pasuje do tego, czyli jest właśnie nawiązaniem do łacińskiej formy. Chociaż sens tego słowa nie jest przywiązany do języka łacińskiego. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Teraz zobaczcie. Słowo marność, łacińskie, z łacińskiego, przekładu drugiego wersetu księgi, Vanitas vanitatum et omnia vanitas, marność nad marnościami i wszystko marność. Koheleta 1, pierwszy rozdział, drugi wiersz. Motyw marności najbardziej widoczny jest w epoce średniowiecza i baroku, to o czym mówiliśmy. Fascynacja śmiercią przejawiała się w sztuce i w literaturze. W innych epokach pojawiały się również związane z przemijaniem świata, przemyślenia na tle egzystencjalnym. I teraz, w wersji hebrajskiej do czynienia mamy ze słowem Hevel, którego najlepszym tłumaczeniem jest przemijanie. Przemijanie. Marność w sensie przemijanie. Tłumaczenie tych słów w przekładzie... parafraza więc brzmiałaby przemijanie nad przemijaniem, wszystko przemija. Albo wszystko przemijanie. Albo wszystko jest ulotne, po naszemu mówiąc. Tłumaczenie tych słów w przekładzie ekumenicznym brzmi: ulotne, jakże ulotne, wszystko jest takie ulotne. Uleciało. Co to znaczy uleciało? Komu kiedyś cokolwiek uleciało? Ktoś miał coś takiego? Ja w dzieciństwie miałem latawiec. Latawiec na tym, na żyłce, wiecie, kupowaliśmy żyłki w tych w sklepach wędkarskich i miałem latawiec. I kiedyś ten latawiec, niby go trzymałem, niby miałem nad nim kontrolę, bo jak spadał, to troszeczkę się pociągnęło, prawda? No to cała tam, cała teoria jest bawienia się latawcem, prawda? Natomiast jak ci latawiec uleci, ale jest mi przykro, ale mi było przykro. Ulotne jest to, co próbujesz utrzymać w swoich rękach, ale nie jesteś w stanie wiecznie nad tym panować. Nie jesteś w stanie wiecznie zatrzymać tego przy sobie. Nie jesteś w stanie tego uwiecznić. Możesz mieć iPhone'a, coolfona, który zrobi tyle fotografii i tyle selfie i tyle wideosów zapisze, że po prostu nie będziesz miał miejsca na dysku, żeby to wszystko przechowywać i chronić. Dalej, wróćmy do marności, bo ja mogę tak dużo. Przyjęcie tej nieutartej w mowie potocznej wersji często pomaga spojrzeć na całość księgi nie tylko jako tekst o tym, iż wszystko jest pozbawione sensu, na co wskazywać by mógł słynny aforyzm vanitas vanitatum. Czyli nie chodzi o to, że wszystko jest be, że wszystko jest marność, że wszystko jest martwe, że wszystko jest po prostu bezcelowe, bezużyteczne i w ogóle co mam się trudzić? Poleżę sobie. Jak wszystko jest marność, to i leżeć marność. No to wstanę. Ale jak wszystko jest marność, to i stać również marność. I zaczynasz drogę wielkich filozofów w swoim życiu. I myślisz sobie, myślę, więc jestem, czy jestem, więc myślę. I wiele innych myśli, nie zawsze mądrych, przychodzi ci do głowy. Amen? Dobrze, pójdźmy dalej, bo jeszcze jest wiele. Słuchajcie, tak naprawdę Księga Koheleta, gdybyśmy mogli ją tutaj czytać całą i interpretować, i zgłębiać, prawda? Ja bardzo gorąco was zachęcam do tego, abyście wzięli sobie na tapetę, no w komputerze kto ma, nie, przepraszam, to jest desktop, jak to jest po polsku? Tapeta, pulpit. A, na pulpit, tak. Bo to po rosyjsku mówią na tapetę, żeby sobie... Ale chyba po polsku też jest takie powiedzenie. Żebyście wzięli sobie na tapetę księgę Eklezjasta, księgę kaznodziei Salomona, księgę jednego z najmądrzejszych ludzi na świecie. Nie wiem, czy wiecie o tym. Wielu myśli sobie, że jest tylu mądrych ludzi i słuchają tam takiego profesora, jeszcze tam takiego jakiegoś prelegenta. Dzisiejsi profesorowie i prelegenci są o wiele mniej mądrzy niż ten, o którym dzisiaj rozmawiamy, którego uważa się za autora chociaż no tam technicznie, powiedzmy teologicznie, są różne mnienia, jak to po polsku jest, poglądy, prawda? Ale ogólnie, skoro jest napisane, że księga jest księgą kaznodziei Salomona, czyli tego, który ma funkcję przemawiania, który ma prawo przemawiania w zgromadzeniu, to przyjmijmy to, że nawet gdyby technicznie autorem tej księgi był ktoś inny, ktoś, kto zapisywał, to sens tej księgi i tak jest taki, że do Salomona i po Salomonie nie było tak mądrego, tak sprawiedliwego króla. Nie było i nie będzie. Nie licząc oczywiście samego Chrystusa. Nie będzie. Pośród ludzi nie będzie i nie było. I teraz zobaczcie, o czym mówi tak naprawdę, o czym mówi Salomon. Ta księga jest rozważaniem nad sensem tak naprawdę naszego życia. Dlatego, że mówi o pewnych doświadczeniach, o pewnych problemach, o pewnych wydarzeniach w naszym życiu, nad którymi warto się zatrzymać, nad którymi warto się zamyśleć, o których warto też rozmawiać. Warto rozmawiać. To nie tylko program w telewizji, ale warto naprawdę rozmawiać. Bo w tym spektaklu, który oglądałem w piątek, jednokomórkowcy, to rozmowy też wyglądają tak, jak często dzisiaj w autobusach wyglądają rozmowy. Jak gdziekolwiek wyglądają rozmowy, że nawet siedzi dwoje ludzi, niby milczy i wygląda na nieznajomych, dwóch nieznajomców, a okazuje się, że na Facebooku tam idzie taka już, prawda, czy w jakiejś innej sieci, prawda, tak po prostu siedzą we dwóch, niby każdy sam, niby każdy w swojej komórce, w jednokomórkowiec. Patrzy się w jednokomórkowiec i sam jest już jednokomórkowiec i cały kontakt idzie drogą elektroniczną z pominięciem fal, które wychodzą z naszego wspaniałego narządu, który Bóg nam dał, z naszych ust. Amen? Teraz zobaczcie. Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Słońce wschodzi i słońce zachodzi i śpieszy do swojego miejsca, gdzie znowu wschodzi. Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy. Wiatr ustawicznie krąży i w swoim biegu okrężnym wraca. Wszystkie rzeki płyną ku morzu. Super. A jednak morze nie wzbiera. Zadziwiające. No przecież rzeki cały czas płyną do morza, a morze ma cały czas praktycznie ten sam poziom, nie licząc oczywiście topnięcia lodowców. Ale wtedy jeszcze Salomon o tym nie pisał, bo nie miał takiej potrzeby, żeby pisać o topnięciu lodowców. I teraz zobaczcie dalej. W dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają. Ludzie się trudzą mówieniem, tak jak ja, albo każdy kaznodzieja, a szczególnie kaznodzieja, który ma problem z tym, że nie może się zatrzymać, że popróbuj go jakoś, albo nawet w rozmowie, twój rozmówca. Czasem są tacy rozmówcy, między przecinkami albo między oddechami jest trudno złapać jakiś odstęp, żeby wtrącić coś swojego. Muszę już lecieć. Czasem są tacy rozmówcy. Macie takich czasami? Są tacy. Teraz zobaczcie. Ludzie się trudzą mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Amen. Możemy gadać i się nawet nie dogadać. I się nie wygadać. I najlepszy przykład, dwie przyjaciółki. Całe życie przyjaźnią się ze sobą. Znaczy to mogą też i być mężczyźni, prawda? Na rybałce tak zwanej, czyli na ryby jak poszli. Całe życie. No powiedzmy, dobra, przejdźmy na mężczyzn. I chociaż nie, to zły przykład, bo przy rybach to oni raczej milczą. To wróćmy do przyjaciółek. Więc przyjaciółki, całe życie przyjaźnią się. Przez telefon cały czas, codziennie. I cały czas. I spotkają się gdzieś tam w sklepie. No to co nowego u ciebie? O, i wierzę w domu. Powiedzmy, no, dzieci są głodne, czekają na obiad. Mąż zaraz wróci z pracy. Jeszcze trzeba kupę rzeczy zrobić. Nie chodzi o to, żeby wyzyskiwać ją, ale bardzo często jest tak, że już idzie, ale jeszcze... Jeszcze ostatnie informacje, jeszcze ostatnie pytania. A, poczekaj, bo mi się przypomniało. Słuchaj, i już szła do domu. A, słuchaj, a słyszałaś? Dobra, ale muszę już lecieć. A wiesz co, ale poczekaj jeszcze chwilę. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia. Ja chociaż nie jestem kobietą, czasem też mam takie doświadczenia, że się z niektórymi nie mogę po prostu pożegnać. Nie mogę się z nimi rozstać. Ale to jest dla mnie też jeszcze jeden dowód na to, że potrzebujemy wieczności. Bez wieczności nie damy rady, bo się nie wygadamy nigdy. Dlatego nam potrzebna jest wieczność. Amen? Dobrze, oczywiście to szutka, to znaczy żart, ale w każdym żarcie jest troszkę prawdy. Dobrze. Teraz dalej, zobaczcie. Oko nie nasyci się widzeniem. Ucho nie zadowoli się słyszeniem. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie. Nie ma nic nowego pod słońcem. Świat myśli, że to jeden z filozofów powiedział: nihil novi sub sole. Taki mądry był. A to powiedział kaznodzieja Salomon. Już dawno, dawno, dawno temu. Powiedział, nie ma nic nowego pod słońcem. Wszystko, co dzisiaj jest, co ci się wydaje nowe, już kiedyś było. wszystkie procesy, które trwają w tym świecie, są przemijającymi, ale wciąż powracającymi jakby do punktu wyjścia i dążącymi do swojego kresu i znowu wracającymi do punktu wyjścia. Amen. Zobaczcie dalej. Czy jest coś, o czym można by powiedzieć? Oto jest coś nowego. Nowy iPhone. Dawno to już było w czasach, które były przed nami. Jak to? iPhone był? A wiecie, że Indianie puszczali sobie te... nad ogniskiem puszczali sobie dymem te smajliki? Wiecie o tym? Nie wiecie nawet. O, nie, wiecie na pewno. Zawsze to było, tylko po prostu przyjęło jakąś dodatkową, prawda, postać, prawda? Gdzieś się coś zmieniło, ale i tak to już było. I tak naprawdę, gdyby nie było tego, co było, ale filozofia, to by nie było tego, co jest. Amen? To znaczy, nie byłoby dzisiaj w twojej kieszeni iPhone'a, gdyby nie było Indian z tym ogniskiem, gdyby nie było całej kupy różnych wydarzeń, różnych ciekawych ludzi, z których każdy coś od siebie dodał do tego, co już dawno było. Amen? Dlatego my się tak szczycimy, że jesteśmy tacy, wiecie, do przodu, jesteśmy tacy progresywni, mamy taki rozwój techniki, już że polecieliśmy w kosmos, na księżyc, już wszędzie, już teraz będą, niedługo będą te busiki będą już na księżyc latać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I myślimy, że jesteśmy tacy mądrzy, ale słuchajmy dalej, co on mówi. Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem. Także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą. Ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Postanowiłem szczerze, mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom swoim, aby się nim trudzili. Jakim zadaniem? Jaka jest wola Boża? Czego Bóg chciał dla ziemi? Czego Bóg chce? Jeszcze raz. Żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Żeby wszyscy znaleźli prawdę. I wszyscy ją gdzieś szukają. Ktoś jej szuka w kopalniach diamentów. Ktoś jej szuka w innych kopalniach. Ktoś jej szuka tego szczęścia, prawda? Każdy gdzieś szuka tego szczęścia. Każdy tej prawdy gdzieś szuka. Ale niewielu tak naprawdę ją znajduje. Amen. Niewielu dochodzi do końca. Niewielu jest na tyle wytrwałych, aby się dokopać do prawdziwego skarbu, do prawdziwej perły, żeby kupić to pole, na którym wiesz, że ta perła jest zaryta. O. I całkiem niesamowite w tym wszystkim, gdybyśmy dalej jeszcze czytali, jest wiele takich rzeczy, które go rzeczywiście zadziwiają w tym rozmyślaniu nad mądrością, nad prawdą. Bo mówi, tyle ludzi się trudzi, ale tak naprawdę owoce ich trudu najczęściej, owocami swojego trudu najczęściej niezbyt długo się mogą cieszyć. Przeważnie ktoś inny cieszy się owocami ich pracy. Amen? Ktoś inny zbiera śmietankę, tak? Czy jak to się nazywa? Śmietankę czy korzuszek, chociaż niektórzy korzuszka nie lubią. Prawda? To najlepsze z góry, prawda? Z wierzchu. I teraz zobaczcie dalej. Niesamowita jest cała ta nie polemika, a prowadzony właśnie monolog na temat poszukiwania tej mądrości. I tak naprawdę chciałbym, żebyśmy przeszli do trzeciego rozdziału. Od pierwszego wiersza jest tak naprawdę jedna z ważniejszych myśli, które są zawarte w tej księdze i w ogóle, które są zawarte w objawieniu, które Bóg nam dał. Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. Jeśli wszystko jest marnością, w tym sensie, że jest nic nie warte, że jest, bo są też inne jakby pojęcia marności, marność na przykład według wiki słownika To jest bycie ulotnym, nietrwałym, bezcelowym, bez wartości. Słownik języka polskiego mówi, to jest bezcelowość, nietrwałość lub znikomość czegoś, rzecz przemijająca, bez wartości. I tak naprawdę jest w tym głęboki sens, ale trzeba nam się jeszcze bardziej zagłębić w rozumienie tego, czym jest marność. Dlatego, że w marności, w przemijaniu bardzo ważnym czynnikiem jest czynnik czasu. Przemija, mija, płynie, ucieka, ulatuje nam czas. Bo niektórzy mają jeszcze 16 albo mają już 16. Niektórzy mają 14, 12 i myślą sobie, jak będę miał 18... A później jak masz 18, dali ci dokument i tak dalej, powiedzieli ci, to pójdziesz tu, zrobisz sobie to, tam, to rodzice ci mówią, no to teraz idź, zarabiaj na siebie i myślisz sobie, o, jakbym miał znowu 12. Nie, to nie wszyscy tak myślą, prawda? To nie jest dojrzałość, ale czasem tak jest, prawda? I czas nam ucieka. Tempus fugit. Czas nam ucieka. Czas jest rzeczą... jak maniącą, nie? Abmanciwej, tak? Czyli kłamliwą, prawda? Oszukuje nas tak naprawdę czas. Czasem sami siebie oszukujemy co do czasu. Jeśli pamiętacie, wiele razy mówiliśmy o tym, jak często z naszych ust wychodzą słowa nieprawdy, słowa kłamstwa. Przychodzi dziecko do mamy i mówi, mamo, pomóż mi rozwiązać jakieś tam zadanie. Nie mam. Tato, pomóż mi tam coś tam zrobić. Nie mam. Idź do babci. Ja nie mam czasu. Idziesz do babci, a babcia, mam wizytę u lekarza. Nie mam. Czyli wizytę u lekarza ma, ale czasu nie ma. I tak dalej, i tak dalej. Tyle razy mówimy, nie mam. Ktoś podchodzi do ciebie, pożycz mi, albo tam daj mi tam tyle. A ty mówisz, nie mam pieniędzy. I zawsze jest pytanie, czy nie masz pieniędzy w sensie, że bo gdyby otworzyć twój portfel, czy to jest prawda, to co mówisz? Nie mam pieniędzy. Czy po prostu przyjąłeś głęboką filozofię, że mówiąc nie mam pieniędzy, mam na myśli, że nie mam tak wiele pieniędzy dla siebie, żeby mieć jeszcze troszkę pieniędzy dla ciebie, i żeby z tego powodu móc spokojnie troszkę ci udzielić. Tak byłoby długo mówić, prawda? Dlatego krótko mówimy, odejdź ode mnie, nie mam pieniędzy. Oczyp się ode mnie, nie mam pieniędzy. Wielu ludzi mówi, oj, nie mam zdrowia. Nie mam zdrowia. Zawsze jest pytanie, poczekaj. Nie masz zdrowia, jeśli wziąć słownik, to oznacza, nie masz zdrowia, to oznacza, nie masz zdrowia. To znaczy, wszystko w tobie jest chore. Najpierw co jest chore? A w środku w głowie co? Jesteś chory. Cały jesteś chory. I wielu ludzi mówi, o, jestem chory. Nie mam zdrowia. Ale tak naprawdę zapominamy i wiecie co, myślę, że to jest bardzo wielki grzech ludzkości i ludzi i każdego z nas, że... Biorąc mały niedostatek, mały jakiś, jakąś malutką strefę, która przynosi nam problem, zaczynamy uogólniać. I na przykład boli cię brzuch i mówisz, nie mam zdrowia. Boli cię kręgosłup i mówisz, nie mam zdrowia. Więc mam do ciebie pytanie, a co z twoimi nerkami, co z twoim sercem, co z twoją wątrobą, co z twoją... Czy nie ma rzeczywiście ani jednego organu, a może twój paznokieć? Chociaż coś jednego, co masz zdrowe, pokaż. I wtedy nie mów mi, po prostu nie okłamuj mnie i nie mów mi, że nie masz zdrowia, bo w paznokciu masz. Amen? Ale my się skupiamy na tym jednym, albo na przykład gdzieś tam ktoś tam złapał jakiegoś grzybka w paznokciu i to już jest problem na całe życie. Nie mam zdrowia, mam grzybka w paznokciu. Pod paznokciem, tak? No przepraszam, że o takich drastycznych rzeczach mówię, ale myślę, że obraz powinien nas trochę potrząsnąć, żebyśmy głęboko rozumieli i głęboko myśleli, rozmyślali, głęboko analizowali całe nasze życie. My czasem mówimy, o, my czasem mówimy nawet o sobie, wiecie, o tej społeczności, którą Bóg nazwał świętą, idealną, bez skazy, bez piętna swoją oblubienicę, Kościół. I my mówimy, o Kościół, o zbór, o w tym zborze to, a w tym zborze to, a ten brat to, a tamta siostra to. Nigdy nie będzie tak. To, co ty wiesz o tym bracie albo o tej siostrze, to jest nic w porównaniu z tym, gdyby Bóg dał ci możliwość widzieć wszystko tak, jak On widzi. To byś się po prostu... Harakiri byś popełnił, gdybyś widział wszystko. Gdybyś wszystko rozumiał. Gdybyś widział, jacy są ludzie, to byś po prostu... Poszedłbyś na najwyższy ten. Na najwyższy jakiś tam... Co tu jest w Lublinie najwyższe? Jakoś tam... Któraś z tych wież. I byś po prostu... Motylem jestem. Nie mogę tego dalej cierpieć, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie... Tak naprawdę jest wiele rzeczy cennych w tym życiu. Jest wiele rzeczy wartościowych. Ale co czyni je marnością? Ulotność, przemijanie, czas. I tak naprawdę, jeśli się skupiamy tylko na tych drobiazgach, to właśnie dlatego podlegamy marności. To właśnie dlatego idziemy w niewłaściwą stronę. Dlatego, że jeśli za bardzo się skupiamy na marności, to czas nam ulatuje przez palce. Zresztą, gdybyśmy nawet nie wiem jak się spieli, nawet nie wiem jak pragnęli, nawet nie wiem jak sobie zaplanowali, wszystko sobie napisali według planu, każdy dzień, każdą sekundę, każdą minutę, rozpisali dokładnie i nawet gdybyśmy tak żyli, nie wierzę, że wieczorem nie miałbyś kaca i nie powiedziałbyś sobie, oj, mogłem niektóre rzeczy zrobić inaczej. Mogłem ten czas inaczej wykorzystać. Amen? Nigdy nie będzie tak, że będziesz na 100% zadowolony z tego czasu, który spędziłeś, z tych rzeczy, które robiłeś, z tych rzeczy, które osiągnąłeś. Nigdy nie będziesz na 100% usatysfakcjonowany. Będziesz biegł, będziesz gonił za jakąś cennością, za jakąś wartością, ale nigdy jej nie złapiesz, dlatego że każda cenność jest ulotna. Każde przegięcie... Każdy przerost formy nad treścią zawsze zaczyna w twoim życiu wprowadzać problemy. I dlatego bardzo gorąco was zachęcam, bardzo bym chciał was prosić, żebyście tę księgę nie traktowali po prostu jako jedna z ksiąg Starego Testamentu, a w ogóle Stary Testament no to jest taki nudny, jest taki stary, to już co może być nowego w starym, to już lepiej czytajmy nowy. Bez starego nie byłoby nowego. I bez nowego tak naprawdę nie byłoby starego, bo stary prowadzi do nowego i nowy jest celem i sensem powstania starego. Ale dzisiaj się filozoficznie zrobiło. Amen? Nie chodzi o to, żebyśmy byli filozofami, ale abyśmy ukochali mądrość. Filosofia. Kocham mądrość, ale nie postaw tutaj kropki, dlatego że mądrość tego świata nie warta jest miłości. Kocham mądrość, fileo, sofia, która pochodzi od Boga. Tę mądrość kocham. Do tej mądrości ciągnie mnie, strymliuś, jak to powiedzieć po polsku? Zmierzam, dążę. Do tej mądrości. Chcę posiąść tę mądrość. Mam świadomość tego, że nie wiem, jakbym się dzisiaj modlił i tak nie będę miał więcej mądrości niż Salomon. Ale tak naprawdę, czy potrzeba mi więcej mądrości niż miał Salomon? Nie. Boże, odrobina Twojej mądrości. Odrobina Twojej mądrości o wiele więcej znaczy dla mnie niż wiele traktatów teologicznych wyłożonych wiekami przez ludzi niby mądrych. Niby mądrych. I to są mądrzy ludzie w jakimś sensie, bo pewne rzeczy osiągnęli, do pewnych rzeczy doszli, ale każdy z nich przestaje być mądrym w tym momencie, kiedy przestaje pamiętać o tym, że nadal jest głupi, że nadal nie wszystko wie, że nadal w wielu rzeczach, które stwierdza, można wątpić, czy można... No nie chodzi o to, że się przyczepić, ale w wielu rzeczach, w których on utwierdzony jest, prawda, że wie tak, jak powinno być, to tak naprawdę nie wie, jak powinno być. I my też nie wiemy, jak powinno być. I Słowo Boże mówi, gdy nie wiemy, jak powinno być i jak się modlić tak, jak trzeba, to co wtedy się dzieje? To Bóg miał wspaniały pomysł. Sam Duch Święty przyczynia się za nami, wstawia się za nami. W błaganiach jakich? Niewysłowionych, tych, których nie można wyrazić słowami. W jękach, które wychodzą z głębokości Twojego serca, z głębokości Twojego ducha zjednoczonego z Twoją duszą. I dlatego wpływają razem na ciało i możesz tylko powiedzieć "Aaah!" I możesz przekroczyć to, co dla wielu ludzi jest, wydaje się nie do przekroczenia. To znaczy możesz zacząć żyć w sferze, w atmosferze cudów. Wielu ludzi szuka jakiegoś cudu, jednego cudu. Pokaż mi jeden cud i uwierzę w Ciebie. Niech tam się, niech noga u tego, kto nie miał nogi, niech nagle wyrośnie, niech ręka wyrośnie, niech złota plomba się pojawi, niech pył złoty się, łupież złoty, niech się sypie z głowy i wtedy uwierzę. Wiecie, było wielu i cała Biblia mówi o tym, było wielu, którzy patrzyli na cuda i wcale nie uwierzyli. Nie cuda powodują, nie cuda są motorem wiary. Ale wiara jest motorem, wiara jest powodem, wiara jest silnikiem, który popycha cuda, która sprawia, że cuda się dzieją. Gdybyśmy pamiętali o tym, nie chodzi mi o to, żeby jakoś, wiecie, spłaszczyć sferę nadprzyrodzonych cudów, ale chodzi mi o to, że całe życie się zastanawiam, dlaczego myśmy przestali na cuda, które się ciągle codziennie dzieją, patrzeć jak na cuda. Zaczęliśmy patrzeć jak na coś zwykłego, szarego, normalnego. Szara codzienność. Słyszeliście kiedyś takie? A kto mówił tak? Nawet ja tak mówiłem. No nie w tym sensie, że jestem lepszy od was, ale ja też tak mówiłem. Też używam tych słów. Szara codzienność. O, dzisiaj taki dzień. O, dzisiaj taka pogoda. Tam tu tłupie, tam strzyka. Pojedziemy i będziemy oddychać w ustrzykach. Leczyć się w ustrzykach, tak? W sanatorium. I teraz zobaczcie, tak naprawdę, ale słuchajcie, ja dopiero wstęp, że tak powiem. Dobra. O, Duchu Święty, pomóż mi. Okej, bo naprawdę mnóstwo chciałem tekstów wam przypomnieć, przytoczyć, ale bardzo, bardzo mi zależy na tym, żebyście i tę księgę, księgę Eklezjasta, księgę kaznodziei Salomona, prawda, księgę Koheleta, żebyście ją polubili, żebyście każdą księgę polubili. Polubili właśnie dla zgłębiania, dla rozmyślania. Dzisiaj mamy, wiecie, dzisiaj mamy takie możliwości, których wcześniej ludzie nie mieli w takiej dostępności jak dziś. Dzisiaj są strony, ja cały czas korzystam wszędzie, kiedy przygotowuję się do nabożeństw, prawda, kiedy czytam, rozmyślam, chcę zgłębić prawdę, to korzystam z niesamowitej strony internetowej, która po prostu była dla mnie wielkim odkryciem. Strona po rosyjsku, która nazywa się Bible.ru, gdzie grecki język, po prostu grecki tekst jest przetłumaczony i każde słowo, są wszystkie definicje ze słownika Stronga. Wszystko jest wyjaśnione. I ja myślę, że żaden czas, który poświęcony jest przez chrześcijanina na to, aby zgłębiać to słowo i wiecie, już nie tylko opierać się na tych tłumaczeniach nie zawsze doskonałych, a najczęściej niedoskonałych, ale po prostu wnikać, dochodzić do głębi, do prawdziwego znaczenia, do tego, co rzeczywiście Jezus mógł mieć na myśli. Co rzeczywiście mógł mieć na myśli. Wiele jest tutaj słów. I na pewno wszystko jest marnością, to znaczy wszystko przemija, wszystko jest puste tak naprawdę i bezwartościowe, ale wszystko w miarę, wszystko w swoim czasie, jest rzeczywiście dla nas błogosławieństwem. Teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę przeczytali przynajmniej jeszcze od 11 rozdział, końcówkę. Zobaczcie, albo od początku. To są już polecenia, to jest już to po całych rozmyśleniach, po całych tych dywagacjach, co jest pustością, pustotą, co jest marnością, co nią nie jest. Dalej Eklezjast, tak, kaznodzieja, pisze tak. Rozdawaj swój chleb w obfitości, aż po wielu dniach odnajdziesz go. Wcześniej myślał sobie, może będę jadł, może będę pił, może balę, może uczty, może to mi da szczęście. Może, co tam, no nie wiem, Hades, czy co tam, budka, no jakieś tam, prawda, imprezy, po prostu imprezy, codziennie imprezy. Praca się skończyła, piątek wieczorem, zaczyna się weekend, idziemy na tam coś tam na Marii Curie Skłodowskiej, są jakieś tam te różne kluby, prawda, i tak dalej. I żeby było jeszcze lepiej, to i żeby było jeszcze głębiej, to albo tam, no teraz to już te mało kto, prawda, tylko skończeni. Jak to się nazywa? Narkomani, tak? Narkomani tego próbują, ale tak naprawdę jest wielu ludzi, którym się wydaje, jestem całkiem normalny, jestem całkiem zwyczajny, nie jestem żadnym narkomanem, ale w piątek wieczorem, albo nie tylko w piątek wieczorem, idę na dyskotekę i tam różne tableteczki, różne doświadczenia, coś nowego, a spróbuj to, a to już próbowałeś? A to już próbowałeś? Ale odlot! O! Gdybym mógł narysować to, co ja widziałem. Gdybyś miał relację z Bogiem, to ten odlot, to co widziałeś, to jest po prostu nic. To jest mały pikuś z tym, co zobaczyłbyś w Bogu. Amen? Amen. Czytajmy dalej. Rozdziel dział między 7, nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Gdy chmury są pełne, to znaczy ktoś zbiera, ktoś buduje spichlerze, prawda, jakieś miejsca, gdzie jego majątek jest, prawda, schowany, gdzie za zamkami, kamerami, ogrodzeniami i jeszcze nie wiem czym, strażnikami. I Bóg tak patrzy i tylko pstryknie, a tam trzęsienie ziemi. I on... Albo tam lawa z ziemi, spod ziemi. Zresztą macie różne filmy współczesne, niby science fiction, ale już bliskie, że tak powiem, realności. Więc można sobie wyobrazić, prawda? Teraz dalej, zobaczcie. Rozdaj to, co ci zbywa. Nie zbieraj na potem. Pamiętacie mannę w pustyni? Nie zbieraj, to i tak zgnije, to i tak przepadnie. A jeśli to puścisz, jeśli zrobisz z tego inwestycje, zainwestuj, daj. Hojnego dawcę Bóg bardzo miłuje i zawsze mu się odwdzięcza. Słowa księga przypowieści Salomonowych mówi o tym, że daje jakby w dług, czyli robi z Boga dłużnika swojego ten, kto pomaga biednemu. Jeśli pomagasz biednemu, to znaczy, że Bóg ma w stosunku do ciebie dług, jest twoim dłużnikiem. A ty mówisz, ojcze, nie ma sprawy, wszystko jest okej. Okay. Ty mi dałeś tyle, ty mi dałeś tak wiele, że jak ja mógłbym jeszcze żądać od tego prostaczka, od tego biedaczka, ale tak bogatego, tego, który ma Boga w swoim sercu, w swoim życiu. Jak mógłbym żądać jeszcze zwrotu? I wiecie, można by mówić długo, 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 ale przejdźmy dalej. Zobaczcie, 8 wiersz przynajmniej. Gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje. Wszystkich lat. I to nie tylko latem, ale i zimą, i jesienią, i kiedy liście spadają, i kiedy deszcz jest, i kiedy śnieg, nawet jeśli w marcu, i tak dalej, i tak dalej. Lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Bo tak zawsze będzie. Tak było, jest i zawsze będzie. Wszystko, co nadchodzi, jest marnością. I dalej. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Masz 75, ale raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Bóg jest o wiele starszy od ciebie. Amen. Abraham był o wiele starszy od ciebie. Amen. i wielu innych po nim żyło dłużej niż ty. Dlatego młodzieńcze, mając 90 lat, raduj się, bo mając 90 lat, co się wydarzyło w życiu Abrahama i Sary? Pojawiło się dzieciątko nowe. Nowe życie, nowe napięcie, nowe rzeczy. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce. Używaj, czego pragną twoje oczy. I tutaj nie ma kropki. Używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Co to znaczy? No, zjadłeś kanapkę, wypiłeś herbatę i co, Bóg cię na sąd z tego powodu wezwie? Nie. Chodzi o to, że staniesz przed sądem i będziesz sądzony z prawidłowego wykorzystania tych resursów, które Bóg dał w twoje ręce, które Bóg dał w twój umysł, tych talentów, które dostałeś, tego wszystkiego, co Bóg włożył w ciebie jako człowieka. I dalej. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała. Słabości swojego ciała to znaczy i swoje grzechy, i jakieś niedociągnięcia, wszystkie słabości, ale też i słabości, to co cię ogranicza, to nad czym jeszcze nie jesteś w stanie zrobić kroku, to czego jeszcze nie przezwyciężyłeś. Tak jak sportowiec, który jeszcze ma do przeskoczenia jakąś wysokość, prawda? Poprzeczkę ma tak, że jeszcze nie może, ale on cały czas próbuje, on cały czas strymica, czyli dąży, tak? Zmierza do tego, żeby przeskoczyć, żeby wygrać. I tak samo z wiarą. Tak samo z naszym życiem. Ciągle jest z czego się cieszyć i ciągle jest dokąd podążać i ciągle jest do czego zmierzać. Amen? I nie chodzi o to, żeby rozpaczać z tego powodu, że jeszcze tego nie osiągnęliśmy. Bo ważniejsze niż osiągnięcie tak naprawdę jest trwanie w procesie. Amen? Wytrwałość w procesie dążenia do. Bo przecież Bóg, kiedy stworzył człowieka, to powiedział, stwórzmy człowieka na obraz Boży i co? Na obraz Boży i co? I podobieństwo. To był plan Boga. Stwórzmy człowieka na obraz Boży i podobieństwo. Ale gdy czytamy księgę pierwszą Mojżeszową, księgę Rodzaju, to słyszymy tam, że gdy Bóg już stworzył człowieka, to stworzył go na obraz Boży. Na obraz Boży go stworzył, kropka. A gdzie podobieństwo? To znaczy, że plan Boga jest niepełny, jest niewypełniony. On zaczął, stworzył na obraz, a podobieństwo powiedział, Adaś, Ewcia, no to teraz bądźcie jak ja. I dlatego w Ewangelii według Mateusza, kiedy Jezus mówił kazanie na górze, to mówił, bądźcie więc wy jacy. 5 rozdział od 40 tam chyba 8 czy 6 wiersza. Bądźcie więc wy doskonali. Bądźcie więc wy święci, jak Bóg jest święty. Bądźcie wy, bądźcie podobni do Niego. Do kogo chcesz być podobny? Ktoś chce być podobny do Leonardo DiCaprio, ktoś chce być podobny do Lady Gaga, ktoś chce być do Landrynki, czy Doroty, czy tej Dody, czy tam kogoś tam jeszcze. A z drugiej strony wszyscy chcą być oryginalni i dlatego wiecie, po prostu kasza, kocioł. A Bóg mówi, chcę, abyś był, moje dziecko, podobny do swojego rodzica. Do swojego ojca. Żeby jak przechadzam się z tobą, za rączkę cię prowadzę, żeby wszyscy, którzy idą naprzeciwko, mówili, o, jakie wspaniałe dziecko. Jakie podobne do ojca. Właśnie tego chce Bóg. Żeby wszyscy powiedzieli, jaki podobny do ojca. Jezus był we wszystkim taki podobny do ojca. A my, jeśli trwamy w Nim, jeśli jesteśmy z Nim, jeśli słuchamy Go, jeśli trwamy w Jego Słowie, to co? To im bardziej, im więcej, tym bardziej się upodabniamy do Niego. Tym bardziej. To jest właśnie warunek. Przebywać w Nim, być razem z Nim. No dobrze, zakończyłem wprowadzenie do tematu. I podejrzewam, że jeśli Bóg pozwoli i będziemy żywi, będziemy mieli możliwość się spotkać jeszcze w środę o godzinie 18:00. Dlatego jeśli ktoś chce wiedzieć, co nastąpi w ciągu dalszym, to zapraszam w środę o godzinie 18. A dzisiaj chciałbym, abyśmy się modlili, aby to słowo, które wierzę, że zostało zasiane w nas jako ziarno, aby przyniosło plon obfity. Stańmy, dobrze? Możecie zamknąć oczy. Po prostu stańcie przed Bogiem takimi, stań przed Bogiem takim, jakim jesteś dzisiaj. Ze wszystkimi problemami, ze wszystkimi trudnościami, ze wszystkimi niedomaganiami, ze wszystkimi chorobami, ze wszystkimi jakimiś trudnymi rzeczami, z którymi nie poradzisz sobie, nie potrafisz sobie poradzić, których nie możesz sobie poukładać w życiu. Stań przed Nim cały taki, jaki jesteś i proś Go. Proś Go o to, aby Jego słowo, aby Jego obecność przemieniała twoje serce, aby przemieniała twoje życie, aby coś się w nim zmieniało, abyś po prostu nie mógł się siedzieć na miejscu i siedzieć i czekać, że coś przyjdzie z góry, że coś się samo zmieni, ale żebyś miał w sercu to pragnienie i tę siłę i ten niesamowity napęd do tego, aby czynić, aby działać, aby tworzyć wolę Ojca. Nie po prostu, żeby jakoś w marności działać i zajmować się różnymi niepotrzebnymi rzeczami, tymi rzeczami, które zabijają twój czas, ale zajmować się rzeczywiście poznawaniem, zgłębianiem istoty, sensu, głębokości całej prawdy o życiu, poznawanie życia, poznawanie wielkości, wspaniałości i cudowności naszego Boga, który jest źródłem tego życia, który jest źródłem i twórcą, architektem, który jest wspaniałym stwórcą wszystkiego, co jest w nas, wszystkiego, kim my jesteśmy, wszystkiego, co o sobie myślimy, rozumiemy, jak siebie postrzegamy i wszystko to, co nas otacza. I każdego z nas uczynił oddzielnym, wielkim kosmosem, wielką, niezgłębioną tajemnicą, której się nie da zgłębić do końca, którą przez całą wieczność będziemy się dzielili. Tajemnicą istnienia, tajemnicą szczęścia, radości. Moją radością jest być blisko Ciebie, Ojcze. Moją radością jest być blisko Boga. Cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by się nie stało, jakiekolwiek by tragedie nie działy się wokół mnie, nawet gdybym szedł przez ciemną dolinę, nawet jeśli bym szedł doliną śmierci, nic się nie może mi przytrafić, bo Ty jesteś ze mną, bo Ty idziesz obok, bo Ty mnie chronisz, bo Twoja miłość mnie otacza. Bo Twoja miłość jest źródłem wszystkiego, czemu ufam, w co wierzę i w czym pokładam nadzieję. O Panie, błogosław ten kraj, błogosław to miasto, błogosław wszystkie zbory, błogosław swój Kościół. Niech się przebudzi, o Panie, niech się przebudzi ze snu, niech powstanie, aby świecić jak światło na świeczniku, aby świecić dla wszystkich narodów. Niech się zjednoczy Twój Kościół, o Panie. Niech Twoje ciało rzeczywiście, o Panie, będzie przyprowadzone do życia. Niech będzie wprawione w ruch. O, chwała niech będzie Tobie, o Panie. Chwała niech będzie Tobie. I niech serce każdego z nas zostanie skruszone. Zostanie rzeczywiście uzdrowione przez Twoją prawdę, która wyzwala, która czyni nas wolnymi. W imię Jezusa Chrystusa niech będzie tak i cały naród niech powie Amen. Amen. Niech Bóg będzie Ci pomocą.
W tej samej księdze Kazudzieja Salomona czytamy taki werset, który jest fantastyczny po prostu. To jest z drugiego rozdziału, ostatni werset. Gdyż Bóg daje człowiekowi, który mu jest miły, mądrość, wiedzę i radość. Zaśpiewamy zaraz pieśni, którymi kończymy nasze nabożeństwo, ale ci wszyscy, którzy chcieliby wyjść do modlitwy w różnej sprawie, czy w związku z tym słowem, czy modlitwa o zdrowie, czy o kogoś tam, kto potrzebuje wsparcia, czy modlitwy, to wyjdźcie i pastora, który jest gotowy, modlić się. Tak, tak. Zawsze prosimy gościa, który u nas... Wsiegda. Tak, pójść wsiegda, będzie cące. Także śpiewamy, a w tym czasie ci, którzy chcą do modlitwy, wyjdźcie do przodu. Pastor, będzie się modlić. Jak mam śpiewamy?